chłopo, duże dzieci, duży kłopot.
W studiu Radia Rodzina gościmy przedstawicieli żłobka i przedszkola Kolorowego Wiatraczka w Kaliszu. Jest z nami pani dyrektor, jednocześnie też nauczyciel wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego z dyplomem nauczyciela Montessori, pani Agnieszka Chojnacka. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
No i nauczyciele, tak? Pani Karina Grenda i pani Natalia Waszak, również nauczyciele wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego z dyplomem nauczyciela Montessori. Witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Spotykamy się, żeby opowiedzieć o tym, co jest przedmiotem waszego życia chyba, tak mogę powiedzieć. Jest to system pedagogiczny Marii Montessori. Chciałabym dzisiaj usłyszeć od pań, czym tak naprawdę ten system wychowania, edukacji różni się od tego takiego tradycyjnego, powiedzmy w cudzysłowie, systemu. Jaką wartość ma w ogóle dla edukacji, dla życia, tak, przyszłego dzieci, które w ten sposób zostają prowadzone. Najpierw powiedzmy kilka słów o Marii Montessori, bo jest to wyjątkowa kobieta i właściwie historia jej życia ukształtowała ten system pedagogiczny, który utworzyła, o którym chcemy dzisiaj mówić.
Maria Montessori urodziła się we Włoszech w 1870 roku. Uczyła się ona na początku w szkole średniej, techniczno-przyrodniczej, następnie poszła na studia matematyczne i przyrodnicze. Jako pierwsza kobieta we Włoszech w latach 1892-96 studiowała medycynę i w 1896 właśnie roku uzyskała tytuł doktora z psychiatrii. W 1901 roku natomiast podjęła kolejne studia z psychologii, antropologii, by już po 6 latach, w 1907 roku, dostać możliwość otwarcia oficjalnego zostania dyrektorem pierwszego domu dziecięcego, w którym wychowywały się dzieci w wieku właśnie od 3 do 6 lat, gdzie Maria mogła dalej zgłębiać swoją filozofię. I tutaj właśnie odkryła zjawisko polaryzacji uwagi, które polegało na takim głębokim skupieniu się dzieci podczas pracy. I w 1909 roku Maria zaczęła prowadzić pierwsze kursy dla nauczycieli, właśnie żeby rozwijać ten duch pedagogiki Montessori.
Jest to bardzo wyjątkowa droga tej kobiety, prawda? Od takiego spojrzenia medycznego na dzieci, zauważenia pewnych zjawisk, problemów, do kształtowania tego systemu edukacji. Jakie są podstawowe założenia tego wychowania i edukacji w duchu Marii Montessori?
Trudno w kilku słowach powiedzieć o takich podstawowych założeniach. Może powiem o tym, co tak naprawdę wyróżnia tą pedagogikę pomiędzy innych. Na pewno są tutaj tak zwane materiały rozwojowe, pomoce, którymi dzieci pracują u nas w przedszkolu czy w żłobku. Nie ma takich tradycyjnych zabawek, tylko właśnie te materiały rozwojowe, które mają określone też zasady swojego wyglądu, funkcjonowania, ponieważ muszą one spełniać pewne cechy, założenia, jak na przykład musi być samokontrola błędu, żeby dziecko samo pracując na takim materiale mogło się jednocześnie kontrolować. Na przykład tak zwane przesypywanie, czyli przesypywanie materiału, na przykład fasoli z jednego dzbanka do drugiego. Jeżeli fasolka upadnie, to dziecko wie, że nie przesypało takiej fasolki, musi ją włożyć z powrotem.
Jest to bardzo łatwo zauważyć, że popełniło błąd.
Tak, oczywiście. I mogę też od razu powiedzieć, że może się wydawać to takie niecodzienne, tak, przesypywanie tej fasolki w stosunku do tych tradycyjnych zabawek, ale to jest właśnie to ćwiczenie tej koncentracji, o której mówiła tutaj koleżanka, o precyzji ruchów. To jest ta samokontrola błędu. Na przykład w naszym przedszkolu jak gdyby tych pomocy występuje tylko po jednej sztuce, co łączy się jednocześnie z tym, że dziecko dokonuje wolnego wyboru. I to też jest takie chyba jedno z podstawowych założeń w ogóle w całej pedagogice, jeżeli chodzi o dziecko, o to, że dziecko ma ten wolny wybór, że ono decyduje, kiedy, w jaki sposób, czym chce pracować, w jakiej pozycji, a my nauczyciele jesteśmy jedynie do tego, żeby to dziecko wspierać w tym, żeby podążać za nim, żeby odpowiadać aktualnym potrzebom i temu, na jakim etapie rozwojowym jest dziecko, bo każde dziecko inaczej się rozwija i ma inne potrzeby. I jednocześnie te nasze pomoce mają dziecku pomóc w tej samodzielności, do której też jak gdyby nawiązuje cały czas Maria Montessori, właściwie przez całe swoje życie, żeby dziecko było samodzielne, żeby samo mogło poznawać świat i samo wokół siebie mogło zadbać o swoje potrzeby. Te najprostsze, nawet fizjologiczne, by mogło napić się z kubka samo, żeby mogło sobie tą wodę nalać do tego kubka, zapinanie guzików, tak? To jest wolność dla dziecka. Dla nas wydaje się to coś oczywistego, dla takiego dziecka jest to ograniczenie, jeżeli nie może zrobić tego samo, złości się wtedy i staramy się, żeby dziecko właśnie mogło spróbować samo się tego nauczyć i być właśnie samodzielne. Ten wolny wybór dotyczy wielu rzeczy, które dla nas są oczywiste, a dla dziecka już nie. Samo to, że może wybrać, czym aktualnie chce popracować. Nam jest to obojętne teoretycznie, dla dziecka nie. Ona ma ochotę teraz popisać. Proszę bardzo, masz ochotę, spróbujmy, popiszmy, zobaczymy, co z tego będzie.
To hasło, które też Wam towarzyszy jako placówce montessoriańskiej, to jest pomóż mi to zrobić samemu. I to jest też kwestia tego, że dziecko, które uczy się takich, można powiedzieć, codziennych, podstawowych czynności funkcjonowania samodzielnego, nabiera też pewności siebie, tak? Poznaje swoją wartość.
Tak, poznaje siebie, poznaje swoje możliwości i jak gdyby granice, które jednocześnie stara się każdego dnia jak gdyby pokonywać. Dzisiaj się nie udało, jutro spróbuję kolejny raz, może za którymś razem mi się uda, lub po prostu zrobię to o krok dalej, bo to też nie jest tak, że dziecko nie ma tej poczucia porażki, tak? Nie udało się, okej, spróbuję, może ci pomóc, tak? Zawsze proponujemy dziecku tą pomoc, jeżeli widzimy, że sobie z czymś nie radzi, albo mówimy, okej, to może jeszcze nie jest twój czas, spróbujmy innym razem, spróbujmy czegoś innego. To są właśnie też to funkcjonowanie sam ze sobą, a też funkcjonowanie w grupie społecznej, tak? Ponieważ w Montessori też te grupy są mieszane. Chociażby w przedszkolu od takich 2,5-latków już do dzieci prawie że szkolnych, 6-7-latków i one wszystkie funkcjonują jak gdyby w jednym czasie, w jednym miejscu i one siebie nawzajem obserwują, one sobie nawzajem pomagają, one są dla siebie. One tworzą to środowisko, to otoczenie, w którym żyją, bo ono jest dla nich, nie dla nas dorosłych, dla nauczycieli, tylko dla dzieci. Co się wiąże też z tym, że muszą o nie dbać, o to, żeby był tam porządek, żeby była cisza, w której od razu inaczej się funkcjonuje. I staramy się naprowadzać na to dzieci, żeby to im było dobrze i żeby one się mogły właśnie w tym realizować. Co też później przenoszą właśnie ten transfer na życie codzienne, na takie swoje życie domowe chociażby, tak? Kolejny prosty przykład, jeżeli coś się wylało na stół, to dziecko po prostu uczy się tego i wie w pewnym momencie, że po prostu trzeba to wytrzeć, że nie zrobi tego nauczyciel, nie zrobi tego pani sprzątająca. Wylało się, dobrze, podejdę, pójdę po ścierkę, wytrę stół, odłożę tą ścierkę, tak, bo wiem gdzie. Dzieci mają też wszystko dostosowane pod ich wzrost, pod ich wymiar. Jest w sali umywalka, mogą sobie coś umyć, są kubki, picie, mogą sobie w każdej chwili nalać, jeżeli czują taką potrzebę wody. Jest szczotka, jest mop, właśnie jeżeli coś się nabrudziło, mogą sobie posprzątać. Jak gdyby tak, to miejsce jest dla nich i my staramy się, żeby one z tego korzystały. I żeby miały to wpojone, po prostu, żeby czuły to, że to jest ich miejsce.
Pani Agnieszko, może powiedzmy też tutaj w tym momencie chwilę o tym, jak wygląda w ogóle taka sala edukacyjna w placówce według zaleceń Marii Montessori, bo ktoś może wejść i właśnie powiedzieć, ojej, tutaj takie jakieś proste tam regały, 3 zabawki na krzyż, no i w ogóle.
Właśnie, to otoczenie jest bardzo ważne, dlatego że dziecko w takim otoczeniu musi czuć się bezpiecznie. Przede wszystkim bezpiecznie, czyli tak jak tu już Natalka wspomniała, meble są dostosowane do dzieci, stoliczki są dostosowane. Każda pomoc, każdy materiał ma swoje miejsce na półce, tak? To jest bardzo ważne. Mamy podzielone na taką strefę życia praktycznego. Tam się znajdują wszystkie materiały, którymi dziecko sobie przesypuje, przelewa, przenosi, nie wiem, zapina na przykład zameczki, guziczki. Później mamy taką strefę sensoryczną, gdzie uczymy się przez dotyk, przez węch, przez smak. przez wzrok bardzo przecież potrzebny, tak? Czego nie ma w zmysłach, tego nie ma w umyśle. To jest też bardzo wiążące. Maria Montessori bardzo podkreślała to, że nasze zmysły są bardzo, bardzo ważne i my próbujemy rozwijać. Później mamy taką strefę matematyczną, gdzie znajduje się materiał i pomoce do nauki matematyki, liczenia, przeliczania. Jeszcze nawet wchodzimy w głębiej, w dodawaniu, odejmowaniu, gdzie ojej, sześciolatek już dodaje, odejmuje. Tak, oni już dodają nieraz niektórzy do 1000. Tak, nieraz już wielocyfrowe liczby. Tutaj mamy dziewczynkę, która już potrafi naprawdę dodawać i odejmować 1000 i nawet więcej, tak? Czterocyfrowe liczby. Później mamy taką strefę życia kosmicznego. To tak troszkę brzmi bardzo ciekawie. Co to jest to życie kosmiczne? Jest to taki dział przyrodniczo-geograficzny, tak? To jest to wszystko, co nas otacza tak naprawdę. Ten kosmos, który nas otacza dookoła, to jest właśnie to. I my to nazywamy życie kosmiczne, tak? Jeszcze coś, dziewczyny, bo już tak myślę, wszystko chyba powiedziałam, wszystko.
Ważne jest
najważniejsze
też
jest to życie praktyczne. U nas bardzo mamy ten nacisk na to życie praktyczne, tak? Nam się wydaje, że przez to życie praktyczne dziecko nic nie osiąga. Osiąga bardzo wiele. Usprawnia sobie już rączkę, przesypując, przelewając, przenosząc. Ta rączka robi się sprawniejsza, a to nam będzie później potrzebne, nam, dzieciom będzie bardzo potrzebne podczas pisania. Tak, podczas rysowania okazuje się, że ta rączka jest sztywna i później jest problem. Ach, muszę z nim iść na terapię ręki. Wyciągnij 2 dzbanuszki, daj dziecku, niech sobie przelewa nawet 1000 razy, tak? Nadgarstek wtedy się uruchamia i rusza i wtedy na pewno będzie o wiele lepiej. To jest najprostsze ćwiczenie, które nam się wydaje takie frywolne, ale to jest najlepsze, co możemy dać dziecku w tym momencie, tak? No i ten transfer, o którym Natalia też wspomniała, to jest bardzo ważne, bo te dzieci potrafią sobie później te ćwiczenia, te drobne ćwiczenia, które wykonują 1000 razy, przenieść do życia codziennego, które mają w domu, tak?
Ale dzieci, ale chłopak, ale dzieci!
Co to jest za zadanie, które masz do wykonania?
No, liczyć złote perły.
I co to znaczy? Tutaj leży taki kawałek z perełkami.
Dziesiątka.
Dziesiątka to jest. A obok?
Jedna jedność.
Jedna jedność, włożona taka perełka do miseczki.
Tak.
W czym to ci pomaga?
No, uczyć się.
Liczenia?
Tak.
A czy to jest trudne?
No, zwłaszcza jak mam dużo liczb, to jest bardzo trudne. Ale tak to jak jest mało liczb, to nie jest trudne.
Łatwiejsze jest na małych liczbach, tak?
Tak.
Jak masz na imię?
Lena.
Lenka, powiedz, podoba ci się tutaj w przedszkolu?
Tak.
Co jest najfajniejsze?
Uczenie się tu w przedszkolu. Ciocie też są kochane i dzieci.
Mamy duży ogród z 2 wielkimi orzechami, które nam dają troszeczkę cienia. Mamy skrzynie, w tych skrzyniach są roślinki, są ogóreczki, wsadzone truskaweczki, które dzieci same sobie zbierały i obserwowały wzrost tej truskawki. Porzeczka, agrest, wzioła, tak, którymi bardzo się opiekują, mięta, gdzie podchodzą i zrywają listki, mówią, że mają gumę do rzucia, tak, bo ten zapach i smak dla nich jest już nieobcy, bo sobie bardzo często podchodzą i zrywają. Często właśnie zrywają tą miętę i proszą panią, żeby zrobić herbatkę z miętą. Tak. Mamy często na podwieczorek właśnie wodę z miętą, herbatę z mięty i to jest też ważne. Mamy ślimaczki, które też sobie tam spacerują i każde dziecko gdzieś tam ma to swoje zwierzątko, tego ślimaczka. Nieraz te maluszki prosimy, żeby wypuściły te ślimaki na łąkę, bo nie chcemy, żeby była jakaś przykrość. Odwiedza nas często jeż. Już kilka razy był u nas jeż, odwiedza nas. Także no, jesteśmy dużo na dworze, naprawdę. Dużo czasu spędzamy na ogrodzie. Jak tylko na to wskazuje pogoda, znaczy nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór, tak, które dziecko ma niedostosowany. Ale tak naprawdę zakładamy kalosze, Rano popadamy, zakładamy kalosze, idziemy na ogród, żeby troszeczkę zaczerpnąć tego powietrza, żeby jak najwięcej być na tym powietrzu.
Myślę, że z tego, co powiedziały panie, taki obraz się nam objawia, że to wychowanie według Marii Montessori jest trochę takim wychowaniem w kontrze do tego, co dzieje się no, na świecie, bo tak naprawdę bardzo często te dzieci gdzieś tam chowamy, sadzamy przed komputerem, przed telewizorem, one nie wychodzą, nie widzą, jak wygląda świat, który nas otacza, no i nie mają właśnie okazji do tego, żeby trochę poćwiczyć rękę, czy w ogóle ruch jakikolwiek, żeby się już przystosować do tego dalszego życia edukacyjnego. To jest mikrofon, bo on nagrywa wszystko, co wy powiecie, żeby inni mogli usłyszeć. Może być?
Nie.
Boisz się, nie chcesz nic powiedzieć? Dobra, ale dziewczyny chyba chcą. Jak macie na imię? Przedstawcie się najpierw.
Ja Ala. Lena.
Nadia.
Dobrze. Powiedzcie, jak jest tutaj w przedszkolu? Co wam się najbardziej podoba?
Mi się najbardziej podobają prace.
Na przykład co? Jaka praca?
Ta, co Nadia ma.
To możesz nam opisać, na czym to polega?
Że tak się przeciąga to.
Przeciąga się takie sznurówki kolorowe?
Nadia? To się tak nie przeciąga, to się to tak wtyka. To się tak wtyka.
Przeciąga się kolorowe sznurówki przez takie specjalne dziurki, tak?
Tak.
Co musi wyjść? Co trzeba zrobić? Jakiś wzór?
Tak, wzór.
Tak, wzór, bo tutaj są karty.
I na tych kartach jest wzór, który trzeba wykonać potem samemu sznurówkami, tak?
Mhm.
A ty czym się teraz bawiłaś tutaj?
Kulkami.
Kolorowe?
Kolorowe. Układa się je.
Ja blumę to tymi dawniejszkami pracowałem.
Tak, pracowałaś właśnie tym. Bruno, a to była bardzo ciężka praca?
Tak.
Zmęczyłeś się?
Tak.
A co ci się podoba najbardziej w przedszkolu waszym?
Tabliczki.
Tabliczki właśnie. Dobrze. Lena, co ty najbardziej lubisz robić w przedszkolu?
Pracować.
Wszyscy lubią pracować. A która pomoc jest dla ciebie najfajniejsza?
Wszystkie.
Wszystkie lubisz?
Ja też lubię wszystkie. Zapraszamy.
Zapraszamy, bo jest fajnie?
Tak.
O, dzieci. Ale chłopak.
Ty dzieci!
Tak naprawdę Montessori gdzieś już siedziało we mnie. Mam syna, który jako dziecko był bardzo ruchliwym dzieckiem i wiedziałam, że ten ruch u niego jest bardzo potrzebny. Jedynie co, to na studiach gdzieś tam tak naprawdę element był, fragment. Ach, jest taka pedagogika, tak? Gdzieś około 2000, może 5 roku podjęłam takie dodatkowe moje studia i trafiłam do przedszkola przecudownego w Łodzi, montessoriańskiego, gdzie były tylko dwie sale i byłam w wielkim takim szoku, jak tutaj ja z takiego wielkiego przedszkola, gdzie było 6 grup, tylko są dwie sale i tam dzieci funkcjonują. Zaczęło mnie to bardzo interesować i dopytywać tej koleżanki, jak to tu jest, jak to tam bywa, więc pozwoliła nam nawet tą jedną noc tam przespać, więc my z koleżanką nic nie robiłyśmy w nocy, tylko tymi materiałami byłyśmy tak zaskoczone i zszokowane, że nie wiem, czy tam spałyśmy w ogóle tej nocy, nie pamiętam bynajmniej, może na chwilę, ale ten materiał nas bardzo zainteresował, tak? Nas dorosłych, a co tu powiedzieć o dzieciach, gdzie ten materiał jest naprawdę bardzo interesujący i atrakcyjny dla dziecka. I od tego momentu tak zaczęłam myśleć, coś tam we mnie tak już się zakiełkowało i zaczęłam opowiadać mojemu mężowi, że jest tak fajnie, takie fajne przedszkole i może bym takie sobie tutaj w Kaliszu założyła, może byśmy tutaj spróbowali zbudować coś takiego. Mąż mówi, a dobrze, to zrobimy. I to tak na razie odleżało sobie, poleżało. No i przyszedł taki moment w moim życiu, też oczywiście zmiana i mój mąż mówi, dobrze, już tak go męczyłam, on mówi, dobrze, to ja już poszukam tego lokalu. Znalezienie takiego punktu jest bardzo ciężko, a chciałam, żeby to był dom parterowy, żeby to nie było piętro, żeby te dzieci miały właśnie swobodne wyjście do ogrodu, żeby ten ogród był duży. I tak któregoś dnia mąż mnie po pracy mówi, chodź, jedziemy w pewne miejsce. No, dobrze, no, przyjechaliśmy, mówi, usiądź sobie tu pod drzewem, no to ja sobie usiadłam i za chwilę mnie się spyta, no i jak? Ja mówię, no fajnie, cisza, spokój, to chyba to. No to pani właścicielka nam otworzyła drzwi, weszliśmy do środka i wtedy po prostu poczułam, ja mówię, aha, to tu zrobimy to, tu zrobimy to, tu może tak, tu może tak i już wiedziałam, że to jest to miejsce. Że to jest to, którego tak szukałam tak naprawdę całe moje życie, tak? I 5 lat temu, 1 czerwca, było tak naprawdę oficjalne przyjęcie 1 dziecka i oficjalnie zaczęliśmy działać.
Czyli teraz taka mała rocznica.
Taka mała rocznica była, tak.
Bardzo się cieszę. No, wiemy, jaka historia była pani dyrektor, a jakie zalety tego wychowania, takiej edukacji widzą panie nauczycielki?
Czyli ja powiem z życia takiego osobistego, ponieważ mam dwie córeczki w wieku, no już prawie 5 i 2 lat. I no, przenoszę dużo rzeczy ze swojej pracy, bo wiadomo, w domu jest inaczej. W domu jeszcze są obowiązki domowe oprócz pracy, ale właśnie ja stawiam na tą samodzielność dzieci, na to, żeby one miały swoje półeczki nisko, żeby miały gdzie odwiesić kurtki, buty założyć, żeby miały swój dzbanek do nalania wody. I to się naprawdę sprawdza. I nie słyszę tego, mamo, pić, mamo, załóż mi, mamo, podaj, bo one mają do tego dostęp. I nawet ta 2-letnia córka, obserwując tą starszą, no muszę właściwie chyba dla niej kolejny mały dzbanek założyć na wodę, bo ona sobie sama chce nalać, ona przychodzi pić, ja mówię, to sobie weź, podstawia sobie stołek, bierze ten kubek, który też ma niżej zawieszony, półeczkę z kubkami, podchodzi do tego dzbanka i już próbuje, także pewnych rzeczy się też nie da zatrzymać. Jeżeli my dzieciom pokażemy, że można i jeżeli my w sobie sami damy sobie ten czas na to, że właśnie czas, tak? Dajemy czas dziecku, żeby ono się ubrało, żeby się napiło. Jeżeli my sobie pozwolimy na to, żeby mieć bałagan w domu, raz drugi rozleje, raz drugi coś wysypie, przesypie, ale za kolejnym razem już tego nie zrobi, bo się już nauczy po prostu. Moje córki też bardzo ze mną dużo w kuchni przebywają, no bo jednak tam kobieta, nie ukrywając, spędza część swojego czasu w domu po pracy i tak, ja nie zabraniam dzieciom przebywania w tej kuchni, nie mówię do męża, weź dzieci, zajmij, tylko one przychodzą do mnie i też jedna siedzi w zlewie, ma miskę z wodą i sobie tam przelewa, czy próbuje myć, druga mi pomaga obierać i one spędzają czas ze mną, ze swoją mamą, spędzają czas, używają w ogóle rzeczy tak nie dziecięcych, tylko właśnie tych prawdziwych. Nawet ta obieraczka, jeżeli dobrze pokażemy, jeżeli przypilnujemy dziecko i pozwolimy mu, zaufamy jemu, że ono chce spróbować i powiemy, dobrze, spróbuj, może ci się akurat uda, to naprawdę dziecko aż rośnie po prostu, że nie jest odsuwane od tego, że nie jest traktowane jako to dziecko, co nic nie umie, nic nie wie i jest tylko takim dodatkiem w domu. A ona jest pełnoprawnym członkiem rodziny i po prostu tylko czasem trzeba to zmodyfikować i sobie dorośli muszą dać czas i pozwolić na to, żeby spróbować po prostu.
Może to jest najtrudniejsze właśnie.
Zdecydowanie tak.
Pani Karino.
No, z perspektywy nauczyciela mogę powiedzieć, że na pewno w edukacji Montessori ta wolność dziecka, wolność, ale jednak pełna zasad i reguł, bo jak się okazuje w pedagogice Montessori ta wolność oparta jest właśnie na zasadach, pozwala nam, dzieciom przede wszystkim, w taki fajny sposób rozwijać się. Miałam okazję być na praktykach w przedszkolu tylko i na szczęście może tradycyjnym, bo później właśnie udało mi się już od razu zainteresować tą pedagogiką Montessori, więc widzę tą różnicę, że tutaj nie musimy się spieszyć, jeśli dziecko chce rozwijać swoją pasję, zainteresowanie, to mamy na to czas i rozwijamy to. Teraz na przykład z jednym chłopcem ćwiczymy liczby. Liczymy już z miesiąc, ale kontynuujemy to i super, bo liczymy do 100, może zaraz policzymy do 101, tak? I chcemy to robić i robimy. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ja sama za każdym razem, gdy jadę na jakieś szkolenie właśnie dotyczące pedagogiki Montessori, to jeszcze bardziej utwierdzam się właśnie w tym przekonaniu, że materiał jest tak dostępny i przejrzysty dla dziecka, że ono uczy się tego, czego chce w danym momencie w łatwy i prosty, przystępny dla niego sposób. Nie ma tutaj jakby takiego problemu. Nauczyciel nie wlewa tej wiedzy. Nauczyciel jest, obserwuje, pomaga mu, podąża za dzieckiem. To dziecko prowadzi jakby nauczyciela. My tylko jesteśmy, gdy ono potrzebuje pomocy, my pomagamy.
już to trochę wybrzmiało, kiedy pani Natalia mówiła o swoim domu, no bo te zasady, które gdzieś tam ustanowiła Maria Montessori względem edukacji, wychowania, rodzice mogą przenieść do swoich domów, na grunt domowy. Jak to może wyglądać? Czy coś jeszcze dopowiemy do tego?
Wystarczy, moim zdaniem to wystarczy właśnie dać dziecku możliwość dostępności do pewnych przedmiotów, tak? Jak już wspomniała Natalka, zniżyć półeczki, otworzyć te półeczki, zrobić taki detoks od zabawek, tak? Dać zabawki jak najbardziej, bo dziecko jest w takim wieku, że ono potrzebuje jeszcze tej zabawy, ale jak najbardziej te nasze dorosłe przedmioty, nie bać się, zaufać temu dziecku. Potrzebuję szczotki, proszę, tu jest dla ciebie szczotka. Może być to mniejsza szczoteczka, żeby utrzymało w ręce, ale proszę, to jest dla ciebie. Buty, żeby miały swoją półeczkę, żeby dziecko nie sięgało gdzieś tam wysoko, tylko miało na niższym poziomie, na poziomie swojego wzrostu i swojej jak gdyby potrzeby i możliwość sięgania po nie. To jest dla rodziców bardzo trudne.
Tak, właśnie.
Tak, to
właśnie.
Jest dla rodziców, bo myślę, że przygotowanie takiego otoczenia wymaga od rodziców takiej troszeczkę konsekwencji, tak? Bo jeżeli ja zdecyduję, tak, ja bym chciała w tej filozofii, bo to tak inaczej, tak się rozwijamy fajnie i my, rodzice i dzieci, to pomoże, tak? I spróbujmy pomalować ściany na jaśniejsze kolory, tak? Jakieś takie pastelowe, delikatne. Z 5 regałów zrobić tylko 1 albo 2. Zawsze mówię, im mniej, tym więcej. To tak troszeczkę naprawdę wspomaga. Wystarczy 1 samochód czy 2. Za jakiś czas zmieniamy te samochody, tak? Żeby sobie na przykład, nie wiem, miał na razie ciężarówkę i wywrotkę, a za tydzień zmienimy na jakiś samochód wyścigowy, jakiś kabriolet. I dzieci wtedy mają możliwość zainteresowania się w danym momencie takimi samochodami, a za tydzień innymi.
Nie rozpraszamy
nie
tej
rozpraszamy
uwagi, tylko
tej
skupiamy
uwagi.
Ją.
Tak, oczywiście. I to jest bardzo ważne. To chyba najważniejsze. Dostosowanie mebli, dostosowanie otoczenia, zmniejszenie tych regałów, dać możliwość dziecku wyboru, na przykład na półeczce położyć 3 bluzeczki, tak, a nie całą stertę, żeby to... Ta sterta bluzek może być gdzieś wyżej schowana. Ale dać dziecku ten wybór. 3 bluzeczki, tak? Czerwona, zielona i błękitna. I jaką chcesz dzisiaj założyć? I dziecko samo sobie zdecyduje. To też jest bardzo ważne. To już takie poczucie mojej wartości, że ja mogę sama.
Nie wiem, czy panie się zgodzą ze mną, że to wychowanie w duchu Montessori nie polega tylko na organizowaniu życia według pewnych zasad, tylko to jest pewien nowy sposób myślenia o dziecku, też zaufanie temu dziecku, że ono potrafi samo jakby dążyć do tego rozwoju, że ono potrafi samodzielnie też kreować siebie, tak?
Tu cała rodzina, tak? Cała rodzina w tym uczestniczy, nie tylko samo dziecko, bo to jest i starszy brat, czy starsza siostra, ale też i dziadkowie, którzy przebywają też w tym domu, tak? Bo jeżeli babcia wie, że no tutaj inaczej podchodzimy do tego naszego rozwoju i rozwoju mojego dziecka, to nie pójdzie i nie kupi następnej zabawki grającej, tak? Tylko będzie już szukała czegoś takiego atrakcyjniejszego, z jakichś naturalnych materiałów, żeby to dziecko mogło dostać coś wartościowego, estetycznego, bardziej takiego naturalnego. I będziemy odchodzić od tych plastików i tych niefajnych, grających, świecących i jeszcze buczących i latających przedmiotów, tak? Dziecko, im mniej tych bodźców dla dziecka, tym lepiej. My i tak żyjemy w takim przebodźcowanym świecie, dookoła jest wszystkiego i jeszcze my dodatkowo, a tu zawiesimy gwiazdeczkę, a tu zawiesimy kwiatuszka, a tu ten, a to niczemu nie służy. Tylko rozpraszamy tą uwagę dziecka, a chcemy ją skupić na jednym elemencie, na jednym jakimś przedmiocie, tak? A to jest bardzo trudno. W dzisiejszym świecie jest bardzo, bardzo trudno.
Mam wrażenie, drogie panie, że mogłybyśmy tutaj jeszcze mówić i opowiadać o tych wartościach, które niesie ze sobą ta pedagogika Montessori. Ale ja na koniec już chciałam tylko zapytać o to, bo wiem, że pani dyrektor chce rozwijać placówkę, że pragnieniem pani jest właśnie to, żeby w Kaliszu również powstała szkoła, no na razie szkoła podstawowa, tak? Ta edukacja wczesnoszkolna właśnie w takim duchu Montessori.
Tak, mamy te dzieci, które już były w żłobku, teraz za chwileczkę będą kończyły przedszkole. I tak trochę nam jest żal, że pójdą do tych naszych tradycyjnych klas, szkół i nie będą mogły rozwijać się samodzielnie dalej, tak? Nie będzie może tej rodzicom, samorealizacji.
Rodzicom
będzie,
też jest pewnie
tak,
żal.
I rodzicom na pewno też jest żal. Gdzieś moim marzeniem jest na początku stworzyć chociaż jedną klasę. Szukamy pomieszczenia na taką jedną klasę, żeby nas ktoś wpuścił. Może być to przy szkole, może być to gdzieś w jakimś domku, żeby otworzyć taką jedną klasę. Taką troszeczkę edukacja domowa, a troszeczkę Montessori, tak? Bo to od czegoś trzeba zacząć. Nie zaczniemy od wybudowania wielkiej szkoły, no bo to nie wiadomo, co będzie dalej, bo są takie ciężkie czasy, jakie są, ale zacznijmy od takiej jednej malutkiej sali, tak jak zaczęliśmy wtedy 5 lat temu od jednego dziecka, które przyszło do nas.
A czy wtedy panie też były już od początku?
Czy ja byłam.
Pani Karina z nami
pamiętam
była.
Pamiętam ten pierwszy dzień.
Bardzo się cieszę z tej rozmowy. Jeszcze wiele ciekawych rzeczy można by było opowiadać, ale brak nam czasu. Wiem, że też panie się śpieszą do swoich obowiązków, więc bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się tymi wiadomościami i też tą radością z takiego właśnie wychowywania dzieci. Naszymi gośćmi były panie z żłobka i przedszkola Kolorowy Wiatraczek w Kaliszu, pani dyrektor Agnieszka Chojnacka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pani Karina Grenda, nauczyciel. Dziękuję.
Dziękuję.
I pani Natalia Waszak, również nauczyciel wychowania przedszkolnego. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Cześć kochani.